Arsenał Kultury.
Dobry wieczór Państwu. Witamy w Arsenale Kultury.
Krystyna Brzęska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz, a program realizuje Rafał Polacki. A dzisiaj będziemy rozmawiać o książce autorstwa Hege Storhaug zatytułowanej Islam, 11 plaga. To bestseller w Norwegii, niedawno przetłumaczono książkę na język polski, znakomita publikacja, zarazem ukazująca przerażający obraz Zachodu dzisiaj, zmienianego przez inwazję radykalnego islamu. To się dzieje teraz i o tym będziemy mówić. Zaczynamy.
Witamy Hege Storhaug. I'm glad to welcome you to Arsenał Kultury, Miss Hege. Nataszę Dębińską Urbaniak z Kongresu Kobiet Konserwatywnych.
Witam Państwa.
Joannę Wargin-Torhaue z Partii Porozumienie.
Dobry wieczór Państwu.
I doktora Henryka Krzyżanowskiego, który będzie tłumaczył dla Państwa naszą rozmowę.
Dobry wieczór Państwu.
Jak to się stało, że feministka postanowiła zająć się islamem, sytuacją kobiet w islamie?
Why did the feminist decide to deal with Islam and the situation of women in Islam?
Because I already in 92 met a Norwegian-born Pakistani girl who was married on gunpoint to a first cousin in Pakistan.
Dlatego, że w latach 90. spotkałam kobietę, która urodziła się w Norwegii, ale została zmuszona, miała pochodzenie pakistańskie i właściwie pod groźbą użycia broni, można powiedzieć, z pistoletem przystawionym do skroni, została zmuszona do wejścia, do zawarcia małżeństwa ze swoim kuzynem w Pakistanie.
So she managed to save her life by throwing on a burqa and going on a bus to Islamabad, and our ambassador helped her back home to Norway, and I met her at a crisis center.
Udało jej się wyrwać stamtąd już w Pakistanie i ubrana w burkę w stronę rumuńską, dostała się do Islamabadu, do stolicy Pakistanu, i tam dostała się do ambasady norweskiej, gdzie udzielono jej pomocy. I wylądowała w takim centrum kryzysowym.
And for me as a feminist, it was so shocking that girls being born, maybe living in my neighborly apartment in Oslo, could experience so severe violence. I mean, it was really very shocking.
Dla mnie to był absolutny szok, kiedy sobie uświadomiłem, że dziewczyna, która urodziła się, no, można powiedzieć, obok, w mieszkaniu obok w Oslo, może być zmuszona do czegoś takiego i może być poddana tak brutalnemu traktowaniu. To absolutny szok był to dla mnie.
And especially that when she said that my parents were willing to kill me because I didn't want to help this cousin with a visa to Norway through this marriage.
Szczególnie też uderzające było to, że jej rodzice byli gotowi ją zabić, kiedy powiedziała, że nie ma zamiaru jakby pomagać temu kuzynowi, ponieważ w tym małżeństwie głównie chodziło o to, żeby kuzyn dostał wizę pobytową w Norwegii. Ona po prostu odmówiła.
And she was talking about both Islam and honor culture when she was explaining what had happened.
I ona, kiedy tłumaczyła mi swoją sytuację, mówiła zarówno o islamie, jak i o kulturze właśnie pakistańskiej.
Pani książkę, to co jest w niej napisane i zawarte, i to, że z tą książką też pani przyjechała do Polski, odczytuje się jako pewien rodzaj przestrogi przed tym, co może nas spotkać, przed sytuacją, w jakiej Polska może się znaleźć, w jakiej jest teraz Norwegia. Jak to się zaczęło w Norwegii? Czy podobnie wyglądało to, jak teraz w innych krajach europejskich?
I'm interested in your book as a warning for Poland, maybe for other countries, and I would like you to tell us something about your attitude and your experience with immigrants. What was your experience of immigration? And do you think that that Norway's experience is in a way pioneering, or is it something which could be repeated in other countries in Europe?
The problems we are facing today with immigration from the Muslim world, I didn't understand that early in the 90s.
W latach 90. jeszcze nie rozumiałam problemów, które, czy specyfiki problemów, które łączą się z imigracją, przy przyjeżdżaniem imigrantów właśnie z krajów islamskich.
I thought that we could solve the problems with forced marriages, female genital mutilation, if we just managed to have a better policy on integration.
Wydawało mi się, że te wszystkie problemy, które są związane właśnie z islamem, takie jak aranżowane małżeństwa, czy obrzezanie dziewcząt, dadzą się na dłuższą metę rozwiązać, a metoda właśnie jedna, to znaczy poprzez promowanie integracji imigrantów właśnie z naszą kulturą.
Today I know better. We are drowning in these problems. They are growing every year, especially when it comes to suppressing of women and children from the Muslim world. And the problems are the same all over Europe. It's even worse in some other countries than in Norway.
Tutaj możemy powiedzieć, że te teraz już zdaję sobie sprawę, że to było złudzenie, że kultura po prostu islam nie pozwala na integrację dzieci i młodzieży. I że te same problemy mają, czy będą miały rozmaite kraje w całej Europie, takie, w które będą miały dużą imigrację właśnie islamską.
And no country in Western Europe has coped to solve it at all. So if you want to have the same problems, you just open for asylum migration from migrants from the Muslim world, and you give them family reunion as well, and you will be in the same problems.
I żaden, absolutnie żaden kraj w Europie Zachodniej nie poradził sobie z tym problemem. I w związku z tym, jeżeli wy w Polsce chcecie mieć podobną sytuację, to otwórzcie swoje granice, zacznijcie przyjmować masowo imigrantów ze świata muzułmańskiego i następnie zacznijcie pozwalać im na łączenie rodzin. A wtedy będziecie jakby zaleje was fala taka sama, jaka zalewa w tej chwili Norwegię.
Na szczęście jest pani książka, którą możemy przeczytać jako ostrzeżenie. Ta książka jest bardzo obszerna, bo ona właściwie obejmuje kilka krajów zachodniej Europy. Ja mam pytanie, jak długo pani pracowała nad tą książką i jakie na przykład problemy pani napotykała przy zbieraniu materiałów?
Luckily for us, we have the book. And the book is written about several European countries, and my question is how long you worked on researching your book, and what problems did you encounter?
The book is based on at that time 24 years of experience.
24 lata jakby doświadczeń.
And I also did some special research in different cities in that I visited in Europe.
I prowadziłam szczegółowe badania w kilku dużych miastach Europy.
But when I sat down, that was the 7th of January 1915. And that I will never forget, because that was the attack on Charlie Hebdo. It happened just minutes after I started. And I finished the manuscript in September. And my experience with writing the book was all the time, I don't want to write this book. I don't want to be in this position with coming with such a dark message. Can't someone else do it? Why me all the time?
To jest ciekawe, że zaczęłam pisać tę książkę, właściwie już zasiadłem do jej pisania w ten sam dzień, w którym był morderczy zamach na redakcję w Paryżu, na redakcję Hebdo, pisma satyrycznego, i którego część członków redakcji została zamordowana przez muzułmanów. I to było tak przerażające doświadczenie, że właściwie do dziś nie chciałabym... Właściwie tak zadaję sobie pytanie, dlaczego ja muszę o tym pisać, czy ktoś inny nie mógłby o tym napisać? How long did you write about, did it take to complete the book?
9 months.
Pisanie zajęło mi 9 miesięcy.
Na naszej antenie codziennie czytamy fragment pani książki po godzinie 14, to dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby posłuchać. Dzisiaj czytaliśmy fragment o Aminie, dziewczynie z Marsylii, której udało się wydobyć z przedmieść Marsylii. Czy spotkała pani dużo takich kobiet, osób, którym się udało wyrwać z takich miejsc, czy to są wyjątki?
Your book is now being read for a week now in our radio, and today we read the excerpt about Amina of Marseille. She's the girl who managed to escape.
Yeah.
Are there many such cases, such individuals who managed?
Very few compared to all those who loses their lives, in the sense that they are in prison, in the families and in the communities.
Bardzo niewiele w porównaniu z tą ogromną liczbą tych, które stają się więźniami własnych rodzin i własnej społeczności islamskiej.
You must remember that Amina had support from her parents.
W przypadku Aminy miała ona wsparcie ze strony swoich rodziców. To było szalenie istotne.
Yeah. Very few of the young women who are standing up for their own lives, they don't get that support. On the contrary, they have to flee to save their lives.
Natomiast większość młodych dziewcząt, młodych kobiet, które są w tej sytuacji, nie dostają takiego poparcia absolutnie. Wręcz przeciwnie, muszą uciekać przed swoimi rodzinami.
Ja chciałam zapytać o pani kompetencje związane z pani wyznaniem. Jakiego pani jest wyznania?
What is your religious affiliation?
I am an atheist, but I am very conscious about that I am a product of a Christian culture. And that I appreciate very much.
Ja jestem osobiście ateistką, ale jestem absolutnie świadoma faktu, że jestem jako Norweżka, jako osoba, jestem produktem kultury chrześcijańskiej i ten fakt jest dla mnie bardzo istotny i ten fakt w całej pełni doceniam.
And that's also why I'm criticizing the church in Norway for not standing up for the basic values in Christianity that has also shaped our very beautiful societies.
I dlatego jestem właśnie z tego punktu widzenia bardzo mocno krytykuję Kościół norweski, państwowy Kościół norweski, który za to, że nie odważa się wystąpić odważnie w obronie wartości chrześcijańskich, w obronie tych wartości, którym zawdzięczamy nasz piękny świat, nasze piękne społeczeństwo.
I would just like to say something very short to the Polish people. I think you will be surprised. And that is that our church, the leadership, is standing more up for Islam than for their own church and Norwegian culture.
Chcę powiedzieć coś, co może zaszokować polskich słuchaczy. Otóż wydaje mi się, że w tej chwili Kościół norweski bardziej bierze stronę islamu i jego kultury niż tradycji chrześcijańskiej Norwegii i tego wszystkiego, co stworzyło Norwegię.
Myślę, że to jest dobry moment też, żeby włączyć do rozmowy panie, które zorganizowały wizytę pani Hege Storhaug w Poznaniu, ale nie tylko w Poznaniu, bo i w Kozigłowach. Dzisiaj się tam odbyło spotkanie, wczoraj spotkanie w Poznaniu. Jakie było przyjęcie pani Storhaug w Poznaniu? Jak reagowali słuchacze? Jakie pytania były? Bardzo proszę, pani Natasza Demiska-Urbaniak.
Pełna sala gości świadczy o tym, że nasze spotkanie było bardzo ciekawe. No, początkowo w pierwszej części był wykład zarówno pani Hege Storhaug, jak i Jerzego Grunwalda, bo musimy też pamiętać, że Jerzy Grunwald był również naszym gościem. I owszem, było dużo pytań z sali, ale ja chciałabym powiedzieć tylko jednej rzeczy, że ja spotkałam się w przypadku akurat zaproszenia Hege Storhaug również z atakami strony przeciwnej. Każde podjęcie tematu islamu jest właśnie odbierane jako atak.
Ale co pani ma na myśli, mówiąc strona przeciwna?
Strona przeciwna to są środowiska lewicowe, tak, którym bliska jest ideologia islamu, bo tak jak Hege Storhaug mówi, to nie jest religia, to jest skończony system polityczno-społeczny. Ja myślę w ten sposób, odnosząc się już do Poznania, że jest cała przestrzeń zawładnięta przez islam, przez naszego prezydenta. Tak? On otwiera drzwi na islam bardzo szeroko. A głos rozsądku, który właśnie przedstawia Hege Storhaug, też musi być słyszalny. Dlatego zorganizowałyśmy to spotkanie i dlatego też ono cieszyło się tak dużym zainteresowaniem.
A jeszcze pytanie mam takie odnośnie mentalności tych młodych kobiet, które decydują się zbliżyć do islamu. Może to jest po prostu ich wybór. Może one w kontraście do tych trochę rozmemłanych, europejskich, niedorosłych chłopców wybierają takich silnych mężczyzn muzułmańskich, którzy im zapewniają bezpieczeństwo, poczucie siły. Czy to jest wybór tych kobiet, że one decydują się na taką drogę?
I'd like to ask a question about the girls who choose to be married to Islamic men. Do you think it is their free choice? Do they choose it because they don't want to have anything to do with European men who tend to be very sometimes effeminate, who tend to be weak, undecided? And maybe they just prefer strong men, Islamic heroes.
Well, the young Norwegian Muslims I know, and I know quite a few, who are freedom-loving Muslims. And they're also secular. They love Norwegian men. Because yep. Norwegian men are standing up for their rights and taking care of them and taking care of the children.
Ja mogę powiedzieć tak, że ja znam sporo norweskich właśnie muzułmanek młodych, które są osobami, które kochają wolność, które są jakby podzielają wartości świeckie, są, także w pewnym sensie są zeświadczone. I te dziewczęta, te kobiety, one absolutnie wolą mężczyzn norweskich. One zakochują się w mężczyznach norweskich i w mężczyznach norweskich to, co je do nich przyciąga, to jest ich troskliwość, to, że troszczą się o dzieci, że są rodzinni. Tak to wygląda z mojej perspektywy.
And then you have to know that the girls, women living inside the communities, and that is 90% plus doing that, they don't have a choice. They have to marry a Muslim man according to Islam and the family.
Ale właściwie najważniejszą rzeczą, jak to trzeba powiedzieć, to to, że przecież te dziewczęta, które żyją w obrębie wspólnoty muzułmańskiej, one nie mają wyboru, a takich jest 90%. Więc one po prostu dla nich nie ma wyboru.
Zróbmy teraz krótką przerwę na muzykę i później wrócimy do rozmowy o książce Islam, 11 plaga.
Podzielę z wami się historią, gdy spotkałem gości w spodniach jak torby. Z przejęciem mi mówili tak, każdy miał brodę, lecz wąsów brak. Trzymali księgę, co się zwie Koran, mającą w sobie jakiś boski plan. Skuliłem się przez strach i lęk, jak jeden zamknął ją i rzekł: no zrób to, no zrób to, póki jeszcze żyjesz nam. Na islam przejdź dzisiaj, nie denerwuj tego tam. Bo konsekwencje są straszne, jeśli bardzo wkurzysz go, to będzie z tobą marnie. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to nie mogę, nie mogę, nie wierzę, że istnieje Bóg. Ta pasja i ta moda zapędzają w kozi róg. Uszanowanie to moje zdanie, jeszcze nie podoba mi się obrzezanie. Nie przejdę, nie na islam. A oni, no zrób to, spójrz na Koran, językowo wzniosły jest. Sprawdziłem ideał, teraz i na wieki też. Tak prawy, autentyczny, autowers z tuzinem figur retorycznych. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to nie mogę, nie mogę, nie potrzebuję modlić się na dywanie przed czymś zadem. Sorry, tak nie modlę się. Poza tym trochę utykam, bo nie znam języka, a wszystko czego chcę to bekon i łyk piwa. Nie przejdę, nie na islam. On na to nie mądrze się, lecz zapytaj się, a co jeśli jednak w błędzie tkwisz? Wierzysz, że wszystko powstało znikąd, czy nie myślisz, że ty tylko śnisz? To niepragmatyczne i niekoraniczne i łamie drugie prawo termodynamiczne. Więc pomyśl, lub jak wolisz. Ja na to nie mogę, nie mogę, dajcie jakiś dowód mi. To nie uprzedzenie, lecz świeckie kształcenie, absurdalnie mi to brzmi. Więc to nie dla mnie, więc już ostatni, już wolałbym wykąpać się w nasieniu wannie. Nie przejdę, nie na islam. A oni, rację bracie masz, no zrób to, ale tylko jeśli chcesz. Nasza obsesja to wolna ekspresja, mów co tylko sobie chcesz. Tak wygodnie, myślimy zgodnie, tak nie chcemy, by ktoś o nas mówił podle. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to nie mogę, nie mogę, wierzę w równość wszystkich ciał. No a tutaj prawa kobiet, nie ma ich tak jakbym chciał. Bez integracji, bez edukacji, u was nie mogą nawet mieć łych taczki. Nie przejdę, nie na islam. A oni, no zrób to, no zrób to, tak dogodny moment jest. Choć praktykować i bojkotować każdą książkę, bajkę też. Poważni i odważni, utniemy głowę temu, kto powie, żeśmy straszni. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to nie mogę, nie mogę, bo cenzurą gardzę też. a każdy powinien prawo do krytyki mieć. Więc weź ten szariat, bo to jest dramat, już się przez północno-koreański wariat. Nie przejdę, nie na islam, a oni na islam. Przejdź dzisiaj, zostaw ten zachodnie dziw. To siostra moja, cnotna dziewoja, dąd już bierz się dziś. Nie leniuchuję, ciężko pracuję, pokażę ci wszystko, co pod burką przytrzymuję. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to w porządku, tak będzie, zwykłym samcem jestem wszak. Nie wysiedzę, już chcę wiedzieć, co pod kuchą skrywa, tak. Na lacha to moja szachada, chyba oszalałem z pyska mego leci piana. Chcę teraz przejść na islam. I mówię, już jestem gotowy, bzyknąć jak nie wiem kto. Uch, cały płonę w jej stronę, jak powoli ściąga ciuch. O, o, mam złości, jeszcze ze słabości, dziewczyna ma ze zatworzę paczkę gwoździ. Nie mogę, rzucam islam. Allahu Akbar, umowa obowiązuje cię. Porzucona wiara, to dla ciebie kara, z życiem lepiej żegnaj się. Chociaż jej religii nie ma przemocy, jak co wciąż szakady będziesz ścięty do północy. Zrobiłeś to właśnie dziś.
Arsenał Kultury.
Ja chciałam teraz zapytać z kolei, jak islam traktuje mniejszości seksualne? Dlatego, że nasz poznański imam organizuje takie spotkania, albo jest, bierze udział w spotkaniach razem z grupami LGBTQ. Te spotkania mają służyć integracji muzułmanów z mniejszościami seksualnymi. Jak to wygląda? Czy to ma szansę się udać? Może Poznań będzie pierwszym takim miejscem na świecie, gdzie to się uda, gdzie po prostu mniejszości seksualne się zaprzyjaźnią z islamem i na odwrót.
I'd like to ask you about the situation of Islam, the attitude of Islam in Norway to sexual minorities, to gays, LGBT community. And my question is motivated by the fact that our Poznan imam is very open to them, and he even participates in meetings, in conferences with representatives of LGBT community. So maybe this is the future of Islam. What do you think about it?
Well, let's hope.
Miejmy nadzieję.
Yeah, you are lucky to have such an imam in Poznan.
Macie szczęście, że macie takiego imama w Poznaniu.
To ja tylko powiem, że nasz poznański imam jest uczniem imama Karadafiego, który zdaje się słynie z dość radykalnych poglądów, więc widzę tutaj pewną sprzeczność.
But isn't there some contradiction? Because our imam is disciple of imam
Karadafi.
Karadafi, who appears to be fairly radical.
Yeah. Well, I think we have more imams in Norway than you have in Poland, and we don't have a Poznan imam in Norway. That is number one.
Po pierwsze, no, w Norwegii z całą pewnością mam więcej imamów niż wy tu macie w Polsce. I na pewno nie ma ani jednego takiego imama w Norwegii, jak tutaj wasz poznański.
When it comes to Karadavi, he is the leading Sunni leader in the Muslim world and including in Europe.
Natomiast Karadafi jest czołowym imamem sunnickim właściwie w całej Europie.
Yeah, and Karadavi, he supports classic Islam, that it is death penalty for leaving Islam.
I on głosi taki klasyczny islam, w którym jest na przykład kara śmierci za porzucenie islamu.
Death penalty for blasphemy and homosexuality.
Jest kara śmierci za bluźnierstwo i kara śmierci za homoseksualizm.
He approve of child marriages.
On w pełni zgadza się z małżeństwem dzieci.
He approve of FGM.
Of
female genital mutilation.
Aha, on również popiera obrzezanie kobiet, czyli pozbawianie ich zewnętrznych narządów płciowych.
And he himself has several wives, of course.
On sam ma kilka żon.
So I don't know what went wrong in with the teachings Karadavi had with you, your imam.
Tak więc coś musiało niewątpliwie pójść nie tak, jeśli chodzi o nauczanie Karadaviego, a w odniesieniu do tutaj waszego imama.
Wspomniała pani także, że za bluźnierstwo jest kara śmierci. W pani książce opisuje pani, wraca pani do przypadku Salmana Rushdiego, który został skazany, otrzymał fatwę. Tak? Jak społeczeństwa w Norwegii i w innych krajach Zachodu, liberalne, podchodzą właśnie do tego problemu, do takich restrykcji, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi ze strony islamu?
What is your attitude to the fate of Salman Rushdie, who was the very well-known author, writer, who received a fatwa after his book was published. What is the attitude of liberal societies to freedom of expression?
This is very interesting because the West, and especially Norway, stood up. Our politicians stood up and fighted the cause of Salman Rushdie.
To jest ciekawe, ponieważ nasze społeczeństwo w przypadku Salmana Rushdiego zachowało się bardzo mężnie, można powiedzieć. Wszyscy politycy stanęli w jego obronie.
They said in those days, in the beginning of the 90s, that it was not a question whether they should stand up for the freedom of speech or not, because it's so precious.
I wtedy nie wyrażali najmniejszych nawet wątpliwości. To był początek lat 90. Oni wszyscy bronili Salmana Rushdiego i zdecydowanie mówili, że wolność słowa jest czymś szalenie ważnym.
And after the millennium, the new millennium, all of them shifted.
A niestety po roku 2000 wszyscy z nich, można powiedzieć, że wycofali się z takiego jasnego stanowiska.
Because now we have the extremists and so many extremists inside our own society.
A to dlatego, że teraz jest bardzo wielu właśnie ekstremistów w obrębie naszego społeczeństwa, naszego czy norweskiego.
So like I'm saying is that freedom of expression is the mother of all other freedoms. And now we are losing our freedom of expression, which means that we are on the road to lose our free democracy.
I teraz chcę powiedzieć coś, co dla mnie osobiście jest szalenie ważne. Otóż swoboda wyrażania swojej opinii jest czymś o fundamentalnym znaczeniu. To jest, można by to ją nazwać, że to jest matka wszystkich innych wolności. A my w Norwegii jesteśmy w tej chwili na fatalnej drodze tracenia tej wolności.
A czy to jest spowodowane tym, że populacja muzułmanów rośnie w Norwegii, też w innych państwach, że zgodnie z badaniami, które też pani przytacza w swojej książce, w 2030 roku etniczni Norwegowie będą na przykład w Oslo stanowić mniejszość? Czy to jest właśnie spowodowane po prostu liczebnością muzułmanów?
Is it caused by the fact that demographically Muslims are on the rise in, and that as you stated in your book, in the year 2030, it is possible that in Oslo, in the city of Oslo, they will become majority.
Yes. Everything now is about the numbers. It's the demography that will determine our future. Tak. If we had had 5,000 Muslims in Norway, they wouldn't have been, our politicians wouldn't have been scared. Now we have 250,000. So now they are scared.
Tak, to w sumie wszystko się sprowadza do liczby, do demografii. Gdybyśmy mieli 50 tysięcy muzułmanów w Norwegii, to nasi politycy by nie byli tak przestraszeni. Natomiast kiedy mamy w tej chwili 250 tysięcy, to oni się po prostu boją.
And France is the best example. I mean, they are the sick man of Europe now because of Islam. And they have the highest Muslim population and the most terror attacks.
I przykładem tego jest Francja, którą można określić jako chorego człowieka Europy. A Francja ma największy procent społeczności muzułmańskiej i ma największą liczbę ataków terrorystycznych.
Mówiliśmy o cenzurze ze strony muzułmanów. Natomiast ja chciałbym zapytać o cenzurę, którą nakładają sobie dziennikarze w zachodniej Europie i nie mówią o ważnych sprawach, bojąc się, że zostaną oskarżeni o bycie islamofobami. Czy w rozmowach dotyczących pani książki, spotkaniach z autorami, doświadczała pani też tego rodzaju cenzury?
I'd like to ask now about censorship, but not censorship which is imposed by the state, by censorship which is imposed by the authors, politicians, journalists, columnists themselves. For example, because you have many meetings with the readers of your book, have you met any instances, have you had any cases of such censorship?
Oh, self-censorship is a big problem.
Właśnie autocenzura jest ogromnym problemem.
You find it especially in media, among journalists and editors?
Jest ona specjalnie rozpowszechniona w mediach, wśród wydawców, wśród dziennikarzy.
The chief editor of the leading morning paper in Norway.
Redaktor naczelny głównego dziennika w Norwegii.
He doesn't dare to mention Islam.
On po prostu nie śmie w ogóle wspomnieć o czymś takim jak islam.
Mm-hmm. Islam is not a topic in the parliament.
Islam nie jest tematem w parlamencie.
And many people are afraid to talk about these problems because they don't want to lose their family, friends, their job, to destroy their career.
I bardzo wielu ludzi w ogóle nie chce o tym mówić, ponieważ boją się utraty rodziny, utraty pracy, zwichnięcia kariery.
A czy ta islamofobia, bo to jest często też w Polsce się pojawia takie określenie na osoby, które krytykują islam, czy to też jest taki zarzut ciężki, czy za taki uznawany na Zachodzie?
Is islamophobia identified with criticizing Islam?
Yeah, that is one of the arguments coming when your opponent don't have any factual arguments.
Jak najbardziej. I to właśnie zarzut islamofobii występuje wtedy, kiedy twój oponent nie ma żadnych rzeczywistych argumentów, kiedy nie może podać żadnych argumentów opartych na faktach. To wtedy mówi o islamofobii.
But a growing problem we have in Norway and West Europe is octophobia.
Ale głównym problemem, który w tej chwili mamy zarówno w Norwegii, jak i w Europie Zachodniej, to jest nowe słowo. To jest słowo optofobia.
Meaning that Muslims are so scared of our way of living that they isolate themselves.
Co oznacza, że to, bo optofobia to jest właściwie niechęć do tego, żeby zauważać rzeczy w ogóle, żeby patrzeć, lęk przed patrzeniem. Natomiast muzułmanie, no oczywiście o tym z całą pewnością nie będą rozmawiać.
Myślę, że nie brakuje nam odwagi, żeby patrzeć na naszą rzeczywistość. A ja mam pytanie do jednej z organizatorek spotkań z panią Hege Stornhaug, Nataszy Dębińskiej-Urbaniak. Czy zna też jakieś inne środowiska, które również ten temat islamu podejmują? Dlatego, że wspomnieliśmy tutaj o cywilizacji chrześcijańskiej. Często to się przeciwstawia islamowi w takim sensie, jakoby to chrześcijaństwo walczyło z islamem. Czy inne społeczności, czy inne religie, czy inne wyznania też czują się zagrożone przez islam, przez tą ekspansję tej religii?
No sądzę, że tak, dlatego, że islam jednak jest religią dominującą i chcącą zdominować inne. To na pewno występuje, tak. Dla nas tak naprawdę w Polsce rzeczywistość jest taka, że powinniśmy się wszyscy policzyć bez względu na swoją wiarę, na swoje przekonania i w tej idei zjednoczyć. Nie mówię tego wprost, tak jak mówi to Jerzy Grunwald bardzo zasadniczo, że powinniśmy zrobić koalicję antyislamską. Niemniej jednak powinniśmy wiedzieć, kto nie sprzyja najazdowi obcej kultury.
Ja wiem o takich środowiskach też buddystów, hinduistów, którzy też jak gdyby występują przeciwko islamowi w takim sensie, że bacznie obserwują te wszelkie jakieś przejawy agresji z ich strony, dlatego że islam też zagraża im. Także proszę państwa, islam
tak,
nie tylko
ja w
jest
takim
przeciwko
razie mam
katolikom.
Apel mam do tych środowisk. Zjednoczmy się, spotkajmy się i zacznijmy razem współpracować w imię dobrej idei.
Mówiliśmy tutaj o tym, że media zachodnie się cenzurują, autocenzurują. W naszym radio, jak państwo słyszą, mówimy o tych ważnych sprawach. Ja pytanie mam do pani Janny Wargin-Torchały. Przy organizacji tych spotkań, z jakim oddźwiękiem medialnym panie się spotykały? Czy właśnie z takimi przejawami też, o których mówimy tutaj, obecnych na Zachodzie też miały panie do czynienia?
Jeżeli chodzi o to spotkanie, które organizowałyśmy w tej chwili, ja nie spotkałam się z jakąś niechęcią mediów, aczkolwiek gdy 2 lata temu wraz z Partią Wolność tutaj w Poznaniu organizowaliśmy wiec antyislamski, a następnie kolejny w obronie kobiet europejskich, to dziennikarze pewnej gazety zgłosili nas do prokuratury za to, co ludzie przynieśli na wiec, czyli za transparenty, na które my nie mieliśmy żadnego wpływu. Był to jedyny taki tego rodzaju akt, powiedzmy, niechęci wobec takiego przedstawienia stanowiska, jakie było nasze, czyli że należy chronić Europę przed islamem, należy bronić europejskie kobiety przed islamem. Poza tym, tak samo jak dzisiaj w Kozie Głowach, nie było w ogóle jakiejś negacji ze strony słuchających. Polacy doskonale rozumieją ten problem, mimo że nie mamy z nim do czynienia jeszcze na co dzień i oby tak zostało. Natomiast pomimo tego, jak bardzo lewicowe media starają się go bagatelizować politycy, Polacy widzą, co się dzieje. Rok temu zginął nasz rodak w Berlinie. I myślę, że świadomość jest bardzo wysoka. Zresztą statystyki opinii Polaków na ten temat mówią same za siebie. Po prostu Polacy nie chcą tutaj zderzenia z tak inną mentalnością i tak niebezpieczną, zagrażającą naszej cywilizacji i naszym wartościom.
Czyli dziennikarze tej gazety, którzy podawali transparenty do prokuratury, zachowali się jak policjanci poprawności politycznej, w taką rolę weszli. Ja mam pytanie do pani Hege Storchauk. Bo zbliżamy się do końca już naszej audycji i czas jest na recepty, na to, co można zrobić, aby tę sytuację zatrzymać, odwrócić, czy Zachód może w jakiś sposób jeszcze reagować, czy jest totalnie rozbrojony.
What would your recipe be for this situation? Your recipe for the West, but also for Poland. What would you recommend? Do you think that the West is still capable of saving itself?
We will need generations with clever politics to manage to repair most of the damages. Some damages we won't manage to repair.
Potrzebna będzie na Zachodzie, potrzebna będzie cała generacja polityków, nowych polityków, którzy będą w stanie naprawić większość szkód, które zostały w tej chwili wyrządzone. Ale część tych szkód jest już nieodwracalna.
The first we have to do when the bathtub is floating over, you have to start not with cleaning the floor, but stop the water.
Użyję takiego obrazu, kiedy mamy do czynienia z wanną, która się przelewa, to głupią rzeczą byłoby rozpoczynanie akcji ratunkowej od wycierania podłogi wokół tej wanny. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba wtedy zrobić, to jest po prostu zatrzymanie dopływu wody.
So number one is that we have to get control over the European borders.
Tak więc przeniesieniu tego do naszego problemu, pierwsza rzecz to jest to jakby odzyskanie kontroli nad naszymi europejskimi granicami.
We can't take any more asylum seekers and migrants before we have managed to get some control over today's situation.
Nie możemy przyjmować więcej imigrantów i więcej poszukujących azylu, dopóki nie uda nam się w jakiś sposób zapanować nad sytuacją taką, jaką ona jest w tej chwili.
To jest dosyć zabawne, że mówimy tutaj o zachodnich państwach ufundowanych na gruncie oświeceniowym, racjonalnych, które postępują tak nieracjonalnie.
It is funny that we are talking now about Western countries that are funded on the idea of enlightenment, that is rationalism, but who are behaving in such irrational way.
Yeah, you are right. It's a very good comment.
A jak młode pokolenie podchodzi do tego problemu? Czy oni są zdolni oderwać się od swoich smartfonów, Facebooka i zająć się tymi poważnymi problemami? Jak pani to ocenia?
What do you think about the younger generation? Can they still, you know, get out of the Facebook, of their Androids and face reality as it is?
Well, that is also a good question.
No, to jest dobre pytanie.
I think it is very crucial to wake up the young generation.
Ja uważam, że właśnie obudzenie młodego pokolenia jest czymś szalenie istotnym.
But before that can happen, we have to wake up the political class, including at the universities and in media.
Ale zanim to może się dokonać, to musimy obudzić klasę polityczną i również tych wszystkich, którzy występują w mediach.
Na szczęście klasa polityczna budzi się bardzo często wtedy, kiedy po prostu społeczeństwo się budzi i jasno wyraża swoje zdanie na tematy pewne. I jeszcze ostatnie tylko pytanie moje do pani Nataszy Demińskiej, Urbaniak. Jak to się stało, że Hege Storhaug przyjechała do Polski? Nie wypada mi nie pytać o ilość sprzedanych egzemplarzy w Norwegii, ale wiem, że to jest w Norwegii bestseller.
To nie jest moja zasługa, to jest zasługa koleżanki Janny Wargin-Turchały, która nawiązała z Hege Storhaug bezpośrednio.
To bardzo dziękuję.
A no jesteśmy wszyscy, cały Poznań tak naprawdę jest wdzięczny.
A ja dziękuję Hege.
A dlaczego zajęłyśmy się tym tematem? Tak naprawdę zajęłyśmy w ogóle się islamem ze strachu. Na początku to był strach wynikający z niewiedzy o islamie, który bardzo szybko przerodził się w strach wynikający z wiedzy właśnie.
A skoro ja się już dowiedziałam, że tutaj za sprawą pani Joanny pani Hege przyjechała do Polski, to ja zapytam się, To jest prawda z tym bestsellerem, tak? W Norwegii książka pani Hege jest bestsellerem.
Tak, nie tylko. Książka Hege jest wykupywana przez zamożnych Norwegów w bardzo wielkim nakładzie po to, żeby móc rozdawać ludziom, których albo nie stać, albo do których ta książka nie może dotrzeć.
Tak, jeden wykupił 4000.
Co ciekawe, w Polsce również jest popularna, ponieważ nawet w małych Koziegłowo w bibliotekach jest dostępna.
Czyli społeczeństwo dzięki niej się też może przebudzić.
Oczywiście.
Liczymy na to.
To ja tylko też podziękuję pani Hege Storhaug, bo jestem pod wrażeniem książki, która jest łączy z jednej strony i taki research dziennikarski z dużą wiedzą teoretyczną na temat islamu. Naprawdę jest to imponujące. Polecamy naszym słuchaczom przeczytanie książki.
I would like to thank you because I am very impressed by the scope of your book, by the depth of research that you did and the scope of the knowledge that you have of Islam and of our civilization.
Then I must say thank you to you for taking this issue so serious. I'm so happy for that.
Ja wobec tego mogę tylko tyle powiedzieć, że ja bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo tak poważnie podeszli do tego problemu i to dla mnie jako dla autorki jest szalona satysfakcja.
To w takim razie jeszcze wisienka na torcie tych uprzejmości. Proszę Państwa, do piątku codziennie o 14.15 fragmenty książki Hege Storhaug, Islam, 11. plaga. Można na antenie Radia Poznań posłuchać.
Dziękujemy pani Hege Storchauk. Thank you very much for being with us. Dziękujemy organizatorkom, pani Nataszy Demiskiej-Urbaniak, pani Joannie Wargin-Torchale.
Dobranoc państwu.
I panu Henrykowi Krzyżanowskiemu, który cierpliwie tłumaczył naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy, a my się żegnamy.
Krystyna Różeńska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz.
Realizował Rafał Polacki.